wstęp do Księgi Liczb. Księga Liczb nosi w hebrajskim nazwę zaczerpniętą z najważniejszego zwrotu pierwszego swego wiersza Bemidbar na pustyni. Septuaginta i Wulgata natomiast nadały jej nazwę od dużej ilości liczb występujących w tekście. Do ich tradycji nawiązała nazwa polska. Tematyka księgi obejmuje obok szeregu wydarzeń okresu wędrówki na pustyni także szereg praw. Najczęściej jednak brak logicznego związku między nimi a biegiem wypadków dziejowych. Niewątpliwie podejmuje Księga Liczb wątek obu poprzednich części pięcioksięgu. Izraelici przebywają na pustyni Synaj i wędrują przez pustynię Kadesz w kierunku Moabu, już jako naród związany przymierzem z Jahwe. Struktura literacka jest tu znacznie trudniejsza do ustalenia niż w poprzednich trzech księgach. Pozornie bezładne zestawienie materiału to tylko złudzenie zasugerowane przez teorię czterech źródeł pięcioksięgu. Redaktorzy znali wprawdzie tradycję kapłańską w różnych jej warstwach obok źródła jachwistycznego i elohistycznego. Opracowali je jednak i połączyli dość samodzielnie. Pewne właściwości literackie opowiadań, śmierć Aarona, Miriam i zapowiedź śmierci Mojżesza, wskazują na to, że druga część księgi miała w ostatecznej redakcji stanowić zakończenie zasadniczej części pięcioksięgu. Poszczególne epizody są połączone tematycznie, na przykład starsza tradycja o buncie Abirama i Datana z młodszą o buncie Koracha. Na specjalną uwagę zasługuje opowieść o Balaamie, zdradzająca pochodzenie z terenów granicznych między Izraelem a Moabem. Obecna forma tego urywku posiada zarówno cechy charakterystyczne źródła jachwistycznego, jak i elohistycznego. Przepisy prawne czerpią redaktorzy przede wszystkim ze źródeł kapłańskich. Niekiedy przekazują także urywki starszych zbiorów. Powyższe dane zdają się wskazywać na to, że dzisiejsza redakcja księgi należy do ostatniego etapu rozwoju tradycji kapłańskiej. Odpowiada on okresowi Ezdrasza, kiedy całość kodeksu kapłańskiego wraz z dodatkami została uznana za oficjalne prawo państwowe. O prehistorii starszych tradycji zobacz wstęp ogólny do pięcioksięgu. Teologiczne znaczenie księgi polega na przedstawieniu konsolidacji 12 pokoleń wokół przybytku Jahwe i jego kultu w świetle idealnego okresu wędrówki na pustyni. Hierarchia kapłańska obejmuje obok potomków Aarona podporządkowanych im lewitów, którzy należą w specjalny sposób do Jahwe, jako żywa ofiara pierwocin. Ponadto Księga Liczb snuje szereg przykładów niewierności Izraela w czasie wędrówki oraz buntów przeciw ustanowionym przez Jahwe przywódcom. Winnych spotyka kara. Nie oszczędza nawet potomków Lewiego. W pewnym sensie dosięga ona nawet Mojżesza i Aarona, którzy za chwilowe nieposłuszeństwo zostają wyłączeni z grona bezpośrednich zdobywców ziemi obiecanej, mimo że posiadali moc przebłagania Jahwe. Postać Mojżesza, wodza i prawodawcy, zajmuje w księdze miejsce centralne. Za sprawą Jahwe 70 starszych uczestniczy w darze ducha przysługującego Mojżeszowi. Prawdopodobnym akcentem mesjańskim księgi są przepowiednie Balaama, które pod prastarym symbolem królewskim gwiazdy wskazują na przyszłego władcę świata. Wąż miedziany, opisany w Księdze Liczb, jest typem ukrzyżowanego Zbawcy, a manna – Eucharystii. Koniec wstępu do Księgi Liczb. Księga Liczb. Pierwszy spis mężczyzn zdolnych do walki. Dnia pierwszego, drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat 20 wzwyż, według ich zastępów. Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.
imiona wodzów pokoleń. A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć. Z Rubena, Elisur, syn Szedeura. Z Symeona, Szelumiel, syn Suriszadaja. Z Judy, Nachszon, syn Aminadaba. Z Isachara, Netanael, syn Suara. Z Zabulona, Eliab, syn Helona. Z synów Józefa, z Efraima, Eliszama, syn Amichuda. Z Manasesa, Gamliel, syn Pedachsura. Z Beniamina, Abidan, syn Gideoniego. Z Dana, Achijezer, syn Amiszadaja. Z Asera, Pagiel, syn Okrana. Z Gada, Eliasaf, syn Deuela. Z Neftalego, Achira, syn Enana. Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat 20 wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim. Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. Dane spisu ludności. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy, wszystkich mężczyzn od 20 lat wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Rubena, było 46 500. Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy, wszystkich mężczyzn od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Symeona, było 59 300. Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Gada było 45 650. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Judy było 74 600. Synów Isachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Isachara było 54 400. Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Zabulona było 57 400. Synów Józefa, synów Efraima, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Efraima, było 40 500. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Manassesa, było 32 200. Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Beniamina, było 35 400. Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Dana, było 62 700. Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Asera było 41 500. Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Neftalego było 53 400. Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było 12 mężów, po jednym z każdego rodu. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów od lat 20 wzwyż, wynosi w całości 603 550. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów. Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami: nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów. Powierzysz natomiast Lewitom troskę o przybytek świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy. Oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty. Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go Lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują. Jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów, każdy na swoim miejscu w obozie i każdy pod swoją chorągwią. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół przybytku świadectwa. Wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli przybytku świadectwa. Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Rozmieszczenie pokoleń w obozie. Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: niech Izraelici rozbiją namioty każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dookoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Aminadaba. Wojsko jego według spisu liczy 74 600. Obok nich zajmie miejsce pokolenie Isachara, którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara. Wojsko jego według spisu liczy 54 400. Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Helona. Wojsko jego według spisu liczy 57 400. Wszystkich spisanych w obozie Judy według ich zastępów 186 400. Oni pierwsi będą zwijać namioty. Od południowej strony będzie chorągiew obozu Rubena, rozłożonego według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. Wojsko jego według spisu liczy 46 500. Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszadaja. Wojsko jego według spisu liczy 59 300. Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasa, syn Deuela. Wojsko jego według spisu liczy 45 650. Wszystkich spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów 151 450. Jako drudzy będą zwijać namioty. Potem wyruszy namiot spotkania, obóz lewitów w środku innych obozów. Według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu, pod swoją chorągwią. Od zachodu będzie chorągiew obozu Efraima, rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Amichuda. Wojsko jego według spisu liczy 40 500. Obok nich pokolenie Manassesa. Wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedachsura. Wojsko jego według spisu liczy 32 200. Wreszcie pokolenie Beniamina. Wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego. Wojsko jego według spisu liczy 35 400. Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich zastępów było 108 100. Oni jako trzeci będą zwijać namioty. Od północy, stosownie do swoich oddziałów, będzie chorągiew obozu Dana, rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Amiszadaja. Liczba jego wojska według obliczenia wynosi 62 700. Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana. Wojsko jego według spisu liczy 41 500. W końcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana. Wojsko jego według spisu liczy 53 400. Wszystkich spisanych w obozie Dana było 157 600. Oni jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi. Oto Izraelici spisani według swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów było 603 550. Stosownie do rozkazu Pana, danego Mojżeszowi, Lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów. Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Pan. Obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu i swym rodzie. Pokolenie Lewiego. Kapłani. Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. Synowie Aarona mieli następujące imiona. Pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar. Oto imiona synów Aarona namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską służbę. Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Nie mieli oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona Eleazar i Itamar. Obowiązki Lewitów. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Każ się zbliżyć pokoleniu Lewiego i postaw je przed kapłanem Aaronem. Niechaj mu służą. Pełniąc służbę w przybytku, troszczyć się będą wszyscy o to, o co on sam i cała społeczność winna dbać w związku z namiotem spotkania. Winni strzec wszystkich sprzętów namiotu spotkania i wezmą na siebie staranie o to wszystko, o co winni się troszczyć Izraelici, gdy chodzi o pełnienie służby w przybytku. Oddaj więc Lewitów Aaronowi i jego synom. Winni mu być całkowicie oddani ze strony Izraelitów. Aaronowi i jego synom zlecisz, by pełnili powierzoną im służbę kapłańską. Gdyby się zbliżył ktoś niepowołany, ma być ukarany śmiercią. Wybór Lewitów. I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza. Oto ja wziąłem Lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek. Dlatego Lewici są moją własnością. Do mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą. Ja jestem Pan. Rody Lewitów. Mówił dalej Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowami. Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego, według ich rodów i szczepów, wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż. Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana. A oto imiona synów Lewiego. Gerszon, Kehat i Merari. Imiona zaś synów Gerszona, według ich rodzin, Libni i Szimei. Synowie zaś Kehata według swych rodzin, Amram, Jishar, Hebron i Uziel, a synowie Merariego według swych rodzin, Machli i Musi. To są rodziny Lewiego według ich rodów. Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szimeitów. To są właśnie rodziny Gerszonitów. Liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 7500. Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej. Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela. W namiocie spotkania mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do namiotu spotkania. Dalej o zasłonę dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz. Wreszcie o powrozy potrzebne do tej służby. Od Kehata pochodzą rodziny Amramitów, Jisharytów, Hebronitów i Uzielitów. Są to rodziny Kehatytów. Całkowita liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 8300 ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku. Rodziny Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku. Głową rodu Kehatytów był Elisafan, syn Uziela. Mieli się oni troszczyć o arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie. Księciem książąt rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi, którzy pełnili służbę w świątyni. Od Merariego pochodzą rodziny Machlitów i Muszytów. Są to rodziny Merarytów. Całkowita liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich 6200. Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abihaila. Rozbijali oni namioty od północnej strony przybytku. Merarytom powierzono troskę o deski przybytku, ich poprzeczki, słupy razem z podstawami, wszelki sprzęt do tego należący i jego obsługę. Dalej o słupy dziedzińca razem z ich podstawami, wreszcie o kołki i powrozy. Mojżesz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed namiotem spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów mieli pełnić służbę przy świątyni. Gdyby zaś zbliżył się ktoś niepowołany, miał być ukarany śmiercią. Całkowita liczba lewitów spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana, mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła 22 000. Lewici w miejsce pierworodnych. Rzekł znowu Pan do Mojżesza. Dokonaj spisu mężczyzn pierworodnych Izraelitów w wieku od jednego miesiąca wzwyż i zrób imienny ich wykaz. Weź dla mnie lewitów, bo ja jestem Pan, w miejsce pierworodnych spośród Izraelitów, podobnie też bydło lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z bydła Izraelitów. Spisał więc Mojżesz stosownie do rozkazu Pana pierworodnych Izraelitów. I okazało się, że wszystkich mężczyzn pierworodnych od miesiąca wzwyż, według tego, jak zostali spisani, było w wykazie imiennym 22 273. Rzekł znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Weź lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz bydło należące do lewitów zamiast ich bydła. I będą lewici należeć do mnie, bo ja jestem Pan. Jako wykup za owych 273 pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższają liczbę lewitów, weźmiesz po 5 syklów od głowy według wagi sykla przybytku. Sykl po 20 ger. Daj to srebro Aaronowi i jego synom jako wykup za tych nadliczbowych. Wziął więc Mojżesz wykup od tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów. Otrzymał srebro od pierworodnych, 1365 syklów według wagi sykla przybytku. Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom według rozkazu Pana, tak jak polecił Pan Mojżeszowi. Kehatyci. Następnie mówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowami. Wyłącz spośród synów Lewiego Kehatytów pełną ich liczbę według szczepów i rodów, od lat 30 do 50, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. zadaniem Kehatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie Aaron z synami, zdejmą oni zasłonę okrywającą i owiną nią Arkę Świadectwa. Następnie położą pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągną tkaninę całą z fioletowej purpury. Wreszcie założą drążki. Również nad stołem pokładnym rozciągną tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych. Chleb ustawicznej ofiary winien się również na nim znajdować. Następnie okryją go tkaniną karmazynową, wreszcie pokrowcem ze skór delfinów. Na koniec założą drążki. Potem wezmą tkaninę z fioletowej purpury i okryją nią podstawę świecznika łącznie z lampami, nożycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliwę używanymi do jego obsługi. Następnie owiną go wraz z całym przynależnym sprzętem pokrowcem ze skóry delfinów i umieszczą na noszach. Teraz rozciągną nad złotym ołtarzem tkaninę z fioletowej purpury i okryją go okryciem ze skór delfinów i założą drążki. Następnie wezmą wszystkie pozostałe sprzęty należące do służby w świątyni, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, okryją pokrowcem ze skór delfinów i umieszczą na noszach. Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją czerwoną purpurą. Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu. Popielnice, widełki, łopatki, kropielnice. Wszystkie te sprzęty ołtarza okryją pokrowcem ze skór delfinów i założą drążki. Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie przynależne do nich sprzęty, wtedy przystąpią Kehatyci, aby je ponieść. Nie wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać. W przeciwnym razie umrą. Taką to służbę mają do spełnienia Kehatyci w namiocie spotkania. Eleazar zaś, syn kapłana Aarona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o pachnące kadzidło, o stałą ofiarę z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien czuwać nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje, nad miejscem świętym i jego sprzętami. I mówił dalej Pan do Mojżesza i Aarona: nie dopuśćcie, by szczep rodzin Kehatytów został spośród Lewitów wytracony. Postarajcie się raczej, aby żyli, a nie musieli umrzeć, gdy się zbliżą do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wskażą każdemu, co ma czynić i co nosić. Sami jednak Kehatyci nie mogą przyjść, by choć przez chwilę popatrzeć na rzeczy święte. W przeciwnym razie umrą. Gerszonici. Mówił dalej Pan do Mojżesza: dokonaj obliczenia Gerszonitów według rodów i rodzin. Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. A oto na czym ma polegać służba Gerszonitów, co mają czynić i co nosić. Winni nosić tkaniny przybytku i sam namiot spotkania łącznie z pokrowcem. Pokrowiec ze skór delfinów, który leży na wierzchu, oraz zasłonę będącą przy wejściu do namiotu spotkania. Następnie zasłony dziedzińca i zasłonę przy bramie wejściowej na dziedziniec, który otacza dookoła przybytek i ołtarz. Wreszcie należące do tego powrozy i wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby. Wszystkie zajęcia Gerszonitów odnośnie do tego, co mają nosić i co czynić, podlegać będą rozkazom Aarona i jego synów. Powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin Gerszonitów co do namiotu spotkania. Nadzór nad nimi będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona. Meraryci. Dokonaj również spisu Merarytów według ich rodzin i rodów. Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Pełniąc służbę w namiocie spotkania, będą nosić deski przybytku i należące do nich poprzeczki oraz słupy łącznie z podstawami. Dalej słupy otaczające dziedziniec dookoła z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz cały sprzęt do tego należący. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić. Taka będzie służba rodzin Merarytów. Co do wszystkich obowiązków swych w namiocie spotkania, będą podlegać Itamarowi, synowi kapłana Aarona. Spis Lewitów. Następnie Mojżesz, Aaron i książęta społeczności dokonali spisu Kehatytów według ich rodzin i rodów, ludzi w wieku od lat 30 do 50, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Spisanych według rodzin było 2750. Są to spisani z rodzin Kehatytów. Całkowita liczba tych, którzy mają pełnić służbę w namiocie spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany za pośrednictwem Mojżesza. Dokonano też spisu Gerszonitów według ich rodzin i rodów, w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Spisanych według ich rodzin i rodów było 2630. To była pełna liczba spisanych z rodzin Gerszonitów, wszystkich, którzy mieli pełnić służbę w namiocie spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana. Dokonano też spisu Merarytów według ich rodzin i rodów, wszystkich w wieku od lat 30 do 50, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania. Spisanych według rodzin było 3200. To była liczba spisanych z rodzin Merarytów, a spisu tego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana dany Mojżeszowi. Całkowita liczba Lewitów, których spisali Mojżesz, Aaron i książęta Izraela według rodzin i rodów, wszystkich spisanych ludzi zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w namiocie spotkania oraz do noszenia ciężarów, było 8580. Stosownie do rozkazu Pana, Mojżesz wyznaczył każdemu, co ma czynić i co nosić. Zostali spisani zgodnie z rozkazem, który Pan dał Mojżeszowi. Dodatkowe przepisy prawne. Usunięcie nieczystych. Przemówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki, oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi. Zwrot dobra nieprawnie zabranego. Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Izraelitom, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta zaciągnie winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. A jeśli on nie ma krewnego, któremu można by zwrócić, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim obrzędu przebłagania. Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi Izraelici, należeć będą do niego. Święte dary każdego Izraelity będą należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego własnością. Ofiara za posądzenie. Rzekł znowu Pan do Mojżesza. Tak mów do Izraelitów. Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi, przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie, wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku. Gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku, gdy rzeczywiście się splamiła lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła, wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy, ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazać winę. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia. Wodę zaś gorzką niosącą klątwę kapłan będzie trzymał w swym ręku. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą wylewając nasienie, wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: niechże cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego. Niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie. Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: amen, amen. Teraz wypisze kapłan na zwoju słowa przekleństwa, a następnie zmyje je wodą goryczy. Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią, sprawiając gorzki ból. Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę posądzenia, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu. Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu. Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą. Jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją. I będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu. Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczystą, lecz przeciwnie, jest czysta, pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą, lub gdy mąż zacznie ją posądzać, wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa. Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę. Nazireat. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: tak mów do Izraelitów, gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub nazireatu, aby się poświęcić dla Pana, musi się powstrzymać od wina i sycery. Nie może używać octu winnego i octu z sycery, ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych, aż do wytłoczyn. Przez cały czas trwania nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. W okresie, kiedy jest poświęcony dla Pana, nie może się zbliżyć do żadnego trupa. Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż nosi na swej głowie znamie poświęcenia dla Pana. Podczas całego okresu trwania nazireatu jest poświęcony dla Pana. Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł i sprowadził przez to nieczystość na jego poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia. Ostrzyże ją dnia siódmego. Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do namiotu spotkania. Jednego złoży kapłan jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną i dokona przebłagania za niego, za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona. Poświęci się znowu dla Pana na czas Nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę zadośćuczynienia. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie. Takie jest prawo dotyczące Nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas Nazireatu, przyprowadzi się go ku wejściu do namiotu spotkania, a on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną, dalej jednoroczną owieczkę bez skazy na ofiarę przebłagalną i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną. Nadto kosz chlebów przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i przaśne podpłomyki pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną. Kapłan zaniesie wszystko przed Pana i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla Pana, łącznie z koszem chlebów przaśnych. Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania ostrzyże Nazirejczyk swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara biesiadna. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb przaśny z kosza oraz przaśny podpłomyk i złoży je na ręce Nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swe włosy. Kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed Panem. Jest to święty dar należny kapłanowi, prócz mostka kołysania i uda odłożonego na ofiarę. Odtąd może Nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo odnoszące się tak do Nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych Panu, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego Nazireatu. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Dary ofiarne wodzów pokoleń. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami. Podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodniczący w spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Pana 6 krytych wozów i 12 wołów. Przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole od każdego. Przyprowadzili to przed przybytek. Wówczas rzekł Pan do Mojżesza: weź to od nich i niech będzie przeznaczony do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom. Odpowiednio do ich służby dał Gerszonitom 2 wozy i 4 woły. 8 wołów i 4 wozy dał Merarytom, odpowiednio do ich służby, jaką mieli pełnić pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona. Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli przed ołtarz, rzekł Pan do Mojżesza: niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Aminadaba z pokolenia Judy. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów oraz czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i roczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, i 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Nachszona, syna Aminadaba. Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę Isacharytów. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów i 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Netanaela, syna Suara. Trzeciego dnia przyniósł dar ofiarny książę Zabulonitów Eliab, syn Helona. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliaba, syna Helona. Czwartego dnia przyniósł dar ofiarny książę Rubenitów Elisur, syn Szedeura. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Elisura, syna Szedeura. Piątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Symeonitów Szelumiel, syn Suriszadaja. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Szelumiela, syna Suriszadaja. Szóstego dnia przyniósł dar ofiarny książę Gadytów Eliasaf, syn Deuela. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela. Siódmego dnia przyniósł dar ofiarny książę Efraimitów Eliszama, syn Amichuda. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliszamy, syna Amichuda. Ósmego dnia przyniósł dar ofiarny książę Manasytów Gamliel, syn Pedachsura. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Gamliela, syna Pedachsura. 9. dnia przyniósł dar ofiarny książę Beniaminitów Abidan, syn Gideoniego. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego. 10. dnia przyniósł dar ofiarny książę Danitów Achiezer, syn Amiszadaja. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiezera, syna Amiszadaja. 11. dnia przyniósł dar ofiarny książę Aserytów Pagiel, syn Okrana. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Pagiela, syna Okrana. 12. dnia przyniósł dar ofiarny książę Neftalitów Achira, syn Enana. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów, 5 jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiry, syna Enana. Dary na poświęcenie ołtarza, które przynieśli książęta izraelscy w dniu jego namaszczenia, były następujące. 12 mis srebrnych, 12 czar srebrnych i 12 czasz złotych. Każda misa ważyła 130 syklów srebra, a każda czara 70. Ogólny ciężar naczyń srebrnych wynosił 2400 syklów srebra, według wagi przybytku. Czasz złotych, wypełnionych kadzidłem, było 12. Każda czasza ważyła 10 syklów według wagi przybytku. Ogólny ciężar złota czasz wynosił 120 syklów. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła 12 cielców, 12 baranów, 12 jednorocznych jagniąt z dodaniem przynależnych ofiar z pokarmów i 12 kozłów na ofiarę przebłagalną. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę biesiadną wynosiła 24 woły, 60 baranów, 60 kozłów i 60 jednorocznych owieczek. To były dary ofiarne na poświęcenie ołtarza, gdy został namaszczony. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni, która była nad arką świadectwa pomiędzy 2 cherubami. Tak mówił do niego. lampy świecznika. Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami: tak mów do Aarona i tomu powiedz: gdy ustawisz lampy, wtedy 7 lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak. Na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi. Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie z wzorem, jaki Pan podał Mojżeszowi. Ofiarowanie Lewitów. Mówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami: wyłącz Lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić. Pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty i wtedy będą czyści. Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić Lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów. Gdy wyprowadzisz Lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce. Następnie Aaron gestem kołysania wobec Pana przekaże Lewitów jako ofiarę ze strony Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana. Lewici włożą ręce na głowy cielców, a Ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Pana, by w ten sposób dokonać nad Lewitami obrzędu przebłagania. Stawisz Lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem kołysania. Wyodrębnij Lewitów spośród Izraelitów, gdyż oni do mnie należą. Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą Lewici służyć w namiocie spotkania. Są oni mnie oddani na własność spośród Izraelitów. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwiera łono matki, to znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. Do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Obecnie biorę Lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili służbę w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara w wypadku, gdyby sami zbliżali się do przybytku. Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z Lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Według tego postąpili Izraelici z nimi. Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty, a Aaron zaś gestem kołysania ofiarował ich Panu. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. Następnie zostali Lewici dopuszczeni do pełnienia służby w namiocie spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkazał Pan Mojżeszowi w sprawie Lewitów, tak postąpiono z nimi. I tak mówił dalej Pan do Mojżesza. Takie jest prawo odnoszące się do Lewitów. Po ukończeniu 25 roku życia mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z Lewitami w sprawie ich służby. Pascha i wymarsz. Czas Paschy. W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu mówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj. W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będziecie ją obchodzić dnia 14 tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia 14 pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Wypadki szczególne. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem i rzekli do nich: zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami? A Mojżesz im odpowiedział: zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem was rozporządzi. Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza: tak mów do Izraelitów: jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Pana. Ci wszyscy winni ją obchodzić 14 dnia o zmierzchu w drugim miesiącu. Powinni wtedy spożywać chleb pszaśny i gorzkie zioła. Nie mogą nic zostawić aż do rana, ani też żadnej kości łamać. Winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu. Kto zaś jest czysty i nie jest w podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. Jeśli jakiś obcy zatrzymał się pośród was i ma obchodzić Paschę dla Pana, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Jedne i te same prawa dotyczą obcych, jak też i tubylców. Obłok jako znak obecności Pana. W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie się zatrzymał, rozbijali go znowu. Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem. Jak długo obłok spoczywał na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici posłuszni rozkazowi Pana nie zwijali obozu. Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem. Wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Pana i na tenże rozkaz go zwijali. Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił. Wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc. Skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. Jeśli pozostawał 2 dni, miesiąc czy dłużej, gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu. Skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazów Pana danych przez Mojżesza.
Mojżesz i Chobab. Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego teścia: idziemy do kraju, o którym Jahwe powiedział: daję go wam. Pójdź z nami, a będziemy ci świadczyć dobro, bowiem Jahwe przyrzekł dobra Izraelowi. Ten mu odpowiedział: nie mogę iść z tobą, lecz wrócę raczej do mego kraju i do mej rodziny. Nie opuszczaj nas, rzekł Mojżesz. Ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie możemy rozbić obóz. Ty będziesz naszym przewodnikiem. Gdy zaś wyruszysz z nami, dopuścimy cię do udziału we wszystkich dobrach, jakich nam udzieli Jahwe. Tak więc ruszyli od góry Jahwe i ciągnęli przez 3 dni. Arka Przymierza Jahwe szła przed nimi podczas 3 dni podróży, gdy szukali miejsca postoju. Podczas dnia obłok Jahwe był nad nimi, gdy wychodzili z obozu. Gdy arka wyruszyła, Mojżesz mówił: podnieś się, o Jahwe, i niech się rozproszą nieprzyjaciele twoi, a ci, którzy cię nienawidzą, niechaj uciekną przed tobą. A gdy się zatrzymywała, mówił: wróć się, o Jahwe, do mnóstwa izraelskich zastępów. Etapy marszu na pustyni. Tabera.
Lecz lud zaczął szemrać przeciw Jahwe, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał, Jahwe zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Jahwe i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza. On wstawił się do Jahwe i wygasł ogień. Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabeera, gdyż ogień Jahwe wśród nich zapłonął. Narzekanie ludu. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, był wygłodniały. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc, któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją. Potem meuli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki. Smak miała taki jak ciastko na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Gdy Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu, wtedy rozpalił się potężnie gniew Jahwe. To wydało się złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do Jahwe: czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie jesteś dla mnie łaskawy i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Jeśli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij. Jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście. Odpowiedź Jahwe. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza. Zwołaj mi 70 mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z tobą. Wtedy ja zstąpię i będę z tobą mówił. Wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Ludowi zaś powiedz, oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Jahwe i wołaliście, kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było w Egipcie! Teraz da wam Jahwe mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień, albo dwa, albo pięć, czy dziesięć, lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzuciliście bowiem Jahwe, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu? Odpowiedział Mojżesz, 600 tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz, dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc. Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czy będzie im dosyć? Jahwe jednak odpowiedział Mojżeszowi, czyż ręka Jahwe jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie. Siedemdziesięciu starszych otrzymuje natchnienie prorockie. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Jahwe. Następnie zwołał 70 starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Jahwe stąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej żył w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł. Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł.
Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Jahwe prorokował, oby mu dał Jahwe swego ducha. Po czym udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu. Podniósł się wiatr zesłany przez Jahwe i przyniósł od morza przepiórki i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko. Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej 10 homerów i rozłożyli je wokół obozu. Mięso jeszcze było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gdy już zapalił się gniew Jahwe przeciw ludowi i uderzył go Jahwe wielką plagą. Dlatego też nazwano to miejsce Kibrot Hatawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowało pożądanie. Z Kibrot Hatawa ruszył lud do Haserot i tam rozbili obóz. Haserot, narzekanie Miriam i Aarona. Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili, czyż Jahwe mówił z samym tylko Mojżeszem? Czyż nie mówił również z nami? A Jahwe to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Jahwe do Mojżesza, Aarona i Miriam. Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje, a Jahwe stąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł. Słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Jahwe ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi źle mówić? I zapalił się gniew Jahwe przeciw nim. Odszedł Jahwe, a obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza. Proszę, panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy błagał Mojżesz głośno Jahwe. O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. Jahwe rzekł do Mojżesza. Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez 7 dni wstydzić? Tak ma być ona przez 7 dni wyłączona z obozu. A potem może znowu powrócić. Zgodnie z tym została Miriam na 7 dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem. Następnie lud wyruszył z Haserot i rozbił obóz na pustyni Paran. Wywiad w ziemi Kanaan. Odezwał się znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowami. Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chce dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich książętami. Wysłał więc ich Mojżesz zgodnie z rozkazem Jahwe z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami synów Izraela. A oto ich imiona. Z pokolenia Rubena, Szamua, syn Zakura. Z pokolenia Symeona Szafat, syn Choriego. Z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego. Z pokolenia Isachara Jigeal, syn Józefa. Z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna. Z pokolenia Beniamina Palti, syn Rafu. Z pokolenia Zabulona Gadiel, syn Sodiego. Z pokolenia Józefa. Z pokolenia Manassesa Gadi, syn Susiego. Z pokolenia Dana, Amiel, syn Gemaliego. Z pokolenia Asera, Setur, syn Miszaela. Z pokolenia Neftalego, Nachbi, syn Wafsiego. Z pokolenia Gada, Keuel, syn Makiego. Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał później Mojżesz imię Jozue.
Gdy ich Mojżesz posyłał celem rozpoznania kraju, rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry. Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka, czy jest silny, czy też słaby, czy jest liczny, czy też jest go mało. Jaki jest kraj, w którym on mieszka, dobry czy zły? Jakie miasta, w których on mieszka, obronne czy bez murów? Dalej, jaka jest ziemia, urodzajna czy nie, zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i przynieście coś z owoców tej ziemi. A był to właśnie czas dojrzewania winogron. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rehob, gdzie się już wchodzi do Hamat. Ciągnęli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj, Anakici. Hebron został zbudowany 7 lat wcześniej niż Soan w Egipcie. Przybyli aż do doliny Eszkol. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu. Do tego zabrali jeszcze nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to nazwano doliną Eszkol ze względu na winogrona, które tam Izraelici odcięli. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całym ludem izraelskim. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak mu opowiedzieli: udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci. Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł: trzeba ruszyć i zdobyć kraj, na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wieści o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Bunt Izraelitów. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos, i płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Jahwe przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię, a Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli swoje szaty i mówili do całego zgromadzenia Izraelitów: kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Jahwe sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Jahwe. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Jahwe. Zatem nie bójcie się ich. Gniew Jahwe i wstawiennictwo Mojżesza. Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, gdy wtem ukazała się chwała Jahwe wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania. I rzekł Jahwe do Mojżesza: dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie, mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. Mojżesz rzekł jednak do Jahwe: Egipcjanie słyszeli, że ty ten naród wyprowadziłeś swą mocą spośród nich i donieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że ty, Jahwe,
przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz, że twój obłok stoi nad nimi, że ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym. Gdy więc ten naród wybijesz do ostatniego męża, narody, które o tym posłyszą, powiedzą o tobie: Jahwe nie mógł sprawić, by ten naród wszedł do kraju, który mu poprzysiągł, i dlatego ich wytracił na pustyni. Niech się okaże, Panie, cała twoja moc, jak przyobiecałeś, mówiąc: Jahwe cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Odpuść więc winy tego ludu według wielkości twego miłosierdzia, tak jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd. Przebaczenie i kara. I odpowiedział Jahwe: odpuszczam zgodnie z twoim słowem, lecz na moje życie napełni się chwałą Jahwe cała ziemia. Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną wzgardzili, nie zobaczy go. Tylko słudze memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo, pozwolę wejść do kraju, który już przewędrował, i potomstwu jego dam go w posiadanie. Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i pociągniecie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Jahwe mówił znów do Mojżesza i Aarona i rzekł: jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw mnie. Powiedz im: na moje życie, wyrocznia Jahwe, postąpię z wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od 20 lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie. Z pewnością nie wejdziecie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wyście wzgardzili. Jeśli zaś chodzi o was, to trupy wasze legną na tej pustyni, a synowi wasi będą się błąkali na pustyni przez 40 lat, dźwigając ciężar waszej niewierności, póki trupy wasze nie zniszczeją na pustyni. Poznaliście kraj w przeciągu 40 dni. Każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez 40 lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja, Jahwe, powiedziałem. Zaprawdę w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw mnie. Na tej pustyni zniszczają i tutaj pomrą. Ludzie ci, których Mojżesz posłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, ci ludzie, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Jahwe. Z owych ludzi, którzy badali kraj, pozostali przy życiu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Mojżesz przekazał te słowa wszystkim Izraelitom, a lud bardzo się zasmucił. Następnego ranka powstali bardzo wcześnie, wstąpili na szczyt góry i rzekli: teraz jesteśmy gotowi ciągnąć do kraju, o którym mówił Jahwe. Widzimy bowiem, żeśmy zawinili. Mojżesz im oświadczył: czemu przekraczacie rozkaz Jahwe? To się wam nie uda. Nie idźcie, albowiem pośród was nie ma Jahwe. Rozgromią was nieprzyjaciele wasi. Amalekici bowiem i Kananejczycy wystąpią przeciw wam i polegniecie od miecza. Albowiem odkąd odwróciliście się, aby nie iść za Jahwe, Jahwe również nie będzie z wami. Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszyć ku szczytowi góry. Jednak Arka Przymierza Jahwe i Mojżesz nie opuścili swego miejsca pośród obozu. Wtedy zeszli Amalekici, Kananejczycy mieszkający na tej górze, pobili ich i rozproszyli aż do miejscowości Horma. Przepisy dotyczące ofiar, uprawnienia kapłanów i lewitów. Ofiary z pokarmów i płynów. Jahwe tak mówił do Mojżesza: Zwróć się do synów Izraela i powiedz im, gdy wejdziecie do kraju, który wam daje na mieszkanie i złożycie dla Jahwe ofiarę spalaną z cielców lub owiec, całopalenie lub ofiarę dla wypełnienia ślubu, bądź też jako ofiarę dobrowolną, bądź podczas waszych uroczystości, aby zgotować miłą woń dla Jahwe, winien ten, który przynosi dar ofiarny dla Jahwe, przynieść jako ofiarę z pokarmów dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawionej 1/3 hinu oliwy. Jako ofiarę z płynów winien dać przy ofierze całopalnej lub ofierze pojednania 1/4 hinu wina na każdego baranka. Przy ofierze z barana złożyć 2/3 efy najczystszej mąki zaprawionej 1/3 hinu oliwy oraz ofiarę płynną z wina 1/3 hinu jako miłą woń dla Jahwe. Gdy ofiarujesz młodego cielca lub ofiarę całopalną lub ofiarę na wypełnienie ślubu albo jako ofiarę pojednania dla Jahwe, dodasz do cielca jako ofiarę z pokarmów 0,3 efy najczystszej mąki zaprawionej połową hinu oliwy, a jako ofiarę z płynów dasz połowę hinu wina jako miłą woń ofiary dla Jahwe. Tak należy czynić przy każdej ofierze z cielca, barana oraz jagnięcia czy koźlęcia. Stosownie do liczby żertw ofiarnych, tak macie przy każdej sztuce uczynić. Według tego przepisu ma postępować każdy spośród waszego ludu, gdy chce złożyć ofiarę spalaną jako miłą woń dla Jahwe. Gdyby zaś człowiek obcy, który się u was zatrzymał, albo wśród was na stałe mieszka, chciał złożyć ofiarę jako miłą woń dla Jahwe, ma uczynić tak jak i wy. Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują. Jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Jahwe obowiązująca zarówno was, jak i obcych. To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was. Pierwociny chleba. Tak do Mojżesza mówił znów dalej Jahwe. Powiedz synom Izraela, gdy przyjdziecie do kraju, do którego was prowadzę, zanim zaczniecie jeść chleb kraju, przyniesiecie wpierw dar szczególny dla Jahwe. Przyniesiecie w darze pierwociny ciasta, okrągły placek przyniesiecie jako dar szczególny klepiska. Będziecie składać pierwociny ciasta jako dar szczególny dla Jahwe przez wszystkie wasze pokolenia. Wynagrodzenie za grzechy nieuwagi. Jeżeli przez nieuwagę nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Jahwe wypowiedział do Mojżesza, tego wszystkiego, co nakazał Jahwe przez Mojżesza, od dnia, w którym Jahwe to nakazał i poprzez następne wasze pokolenia, zapomni tego uczynić zgromadzenie, winno całe zgromadzenie złożyć cielca na ofiarę całopalną jako miłą woń dla Jahwe. A do tego odpowiadającą przepisom prawa ofiarę z pokarmów i płynów, wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną. Kapłan dokona obrzędu przebłagania w imieniu całej społeczności Izraela i będzie im odpuszczone, gdyż było to przez nieuwagę, a oni złożyli ofiarę spalaną i ofiarę przebłagalną wobec Jahwe za swoją nieuwagę. Będzie więc całej społeczności odpuszczone, jak również obcym, którzy pośród was przebywają. Był to bowiem grzech całego ludu popełniony przez nieuwagę. Jeśli to będzie pojedyncza osoba, która zgrzeszy przez zapomnienie, przyprowadzi jednoroczną kozę jako ofiarę przebłagalną. Kapłan dokona obrzędu przebłagania wobec tej osoby, która zgrzeszyła nieświadomie, aby ją uwolnić od winy, i dostąpi ona odpuszczenia. Prawo to obowiązuje zarówno Izraelitów, jak też i obcych, którzy przebywają pomiędzy wami. Jedno prawo będzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieświadomie. Gdyby ktoś uczynił to świadomie, bez względu na to, czy jest tubylcem, czy obcym, obraża Jahwe, ten ma być wyłączony spośród ludu. Zgardził bowiem słowem Jahwe i złamał jego przykazania. Taki musi być wyłączony bez miłosierdzia i spadnie na niego odpowiedzialność za jego grzech. Naruszenie szabatu. Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Jahwe zaś rzekł do Mojżesza: człowiek ten musi umrzeć, cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Jahwe Mojżeszowi. Frędzle przy szatach. I mówił znowu Jahwe do Mojżesza: powiedz synom Izraela, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Jahwe, aby je wypełnić, a nie pójdziecie za rządzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością, byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. Jam jest Jahwe, Bóg wasz, którym was wyprowadził z ziemi egipskiej, abym był Bogiem waszym. Jam jest Jahwe, Bóg wasz. Bunt przeciw Mojżeszowi. Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i on, syn Peleta, syna Rubena, powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych. Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Jahwe. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Jahwe? Gdy to Mojżesz usłyszał, upadł na twarz. Potem rzekł do Koracha i całej jego zgrai: a rano da poznać Jahwe, kto do niego należy, kto jest święty i może zbliżyć się do niego. Jedynie temu, kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczynicie. Niech Korach i jego stronnicy wezmą kadzielnice swoje, niech włożą do nich ogień i jutro położą w nie kadzidło przed Jahwe. Kogo wybierze Jahwe, ten jest święty. Dosyć wam, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha: słuchajcie, synowie Lewiego, czyż nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród zgromadzenia Izraelitów, byście się mogli zbliżać do niego, pełniąc służbę w przybytku Jahwe i stojąc przed zgromadzeniem, by za nich pełnić swój urząd? Dozwolił ci razem ze wszystkimi twoimi braćmi lewitami zbliżać się do siebie, a wy jeszcze się domagacie godności kapłańskiej. Złączyliście się przeciw Jahwe, ty i cała twoja zgraja. Kimże jest Aaron, że szemrzecie przeciw niemu? Rozkazał więc Mojżesz przywołać Datana i Abirana, synów Eliaba, ale oni rzekli: nie przyjdziemy. Czyż nie dosyć tego, żeś nas wyprowadził z kraju opływającego w mleko i miód, by nas wygubić na pustyni, ale jeszcze chciałbyś sobie przywłaszczyć władzę nad nami? Przecież to nie jest kraj opływający w mleko i miód, gdzie nas wprowadziłeś, ani nie dałeś nam jako dziedzictwa pól i winnic. Sądzisz, że możesz tym ludziom odebrać oczy? Nie przyjdziemy. Mojżesz rozgniewał się bardzo i rzekł do Jahwe: nie przyjmuj ich ofiary. Żadnemu z nich nie wziąłem nawet osła i nikogo z nich nie skrzywdziłem. Ukaranie buntowników. Potem Mojżesz powiedział do Koracha: jutro stań ty ze swoimi stronnikami przed Jahwe, ty wraz z nimi, a również i Aaron. Każdy niech weźmie swoją kadzielnicę i włoży do niej kadzidło. I każdy przyniesie swoją kadzielnicę przed Jahwe, razem 250 kadzielnic. Także ty i Aaron przynieście swoje kadzielnice. Każdy więc wziął swoją kadzielnicę, włożył do niej ognia, nasypał kadzidła i stanęli przy wejściu do namiotu spotkania. Stanął też Mojżesz i Aaron. Gdy Korach zebrał przeciw nim całe zgromadzenie przy wejściu do namiotu spotkania, ukazała się całemu zgromadzeniu chwała Jahwe. A Jahwe tak mówił do Mojżesza i Aarona: odłączcie się od tej zgrai, gdyż ich nagle wytracę. Wtedy oni padli na twarz i błagali: o Boże, Boże, od którego zależy życie wszystkich istot, czy chcesz gniewem swym ogarnąć całe zgromadzenie, gdy tylko jeden zgrzeszył? Na to rzekł Jahwe do Mojżesza: daj zgromadzeniu taki rozkaz. Usuńcie się z obrębu zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Wtedy podniósł się Mojżesz i udał się do Datana i Abirama, a starsi Izraela poszli za nim. Wówczas rozkazał zgromadzeniu: oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy. Usunęli się więc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i małymi dziećmi. Teraz, rzekł Mojżesz, potem poznacie, że Jahwe mnie posłał, abym te wszystkie czyny wykonał i że to nie ode mnie wyszło. Jeśli ci ludzie umrą śmiercią naturalną i jeśli spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy nie Jahwe mnie posłał. Gdy jednak Jahwe uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, tak że żywcem wpadną do Szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Jahwe. Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem wraz z całym ich majątkiem. Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności. Wszyscy zaś Izraelici, którzy stali wokoło, uciekli na ich krzyk, mówiąc: by też i nas ziemia nie połknęła. Wtedy wypadł ogień od Jahwe i pochłonął 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Rzekł Jahwe do Mojżesza tymi słowami: powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Aarona, niech zbierze kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci w pewnym oddaleniu. Ponieważ zostały poświęcone kadzielnice tych mężów, którzy życiem przypłacili swoje występki, należy je przekuć na cienkie blachy, na pokrywę ołtarza. Skoro złożono je w ofierze dla Jahwe, są poświęcone. Teraz niech będą dla Izraela znakiem ostrzeżenia. Pospierał więc kapłan Eleazar miedziane kadzielnice, które przynieśli ci, co zostali spaleni, i ukuto z nich pokrywę na ołtarz. Jest to przypomnienie dla synów Izraela, by nikt świecki, kto nie należy do potomstwa Aarona, nie ważył się zbliżać celem spalenia kadzidła przed Jahwe, aby nie stało się z nim to, co stało się z Korachem i jego zgrają, a co mu oznajmił Jahwe przez Mojżesza. A nazajutrz szemrało całe zgromadzenie synów Izraela przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście wytracili lud Jahwe. Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku namiotowi spotkania. Wtedy obłok okrył namiot i ujrzeli chwałę Jahwe. Mojżesz zaś i Aaron przyszli przed namiot spotkania. Rzekł Jahwe do Mojżesza: oddalcie się od tego zgromadzenia, bo chcę ich wytracić w jednej chwili. Oni zaś upadli na twarze. I rzekł Mojżesz do Aarona: weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Jahwe rozgniewał się i już zaczyna się plaga. Wziął więc Aaron kadzielnicę, jak mu przykazał Mojżesz, i pobiegł między lud, gdzie już rozpoczęła się plaga. Nałożył kadzidło i dokonał obrzędu przebłagania nad ludem. Stanął następnie pomiędzy umarłymi i żywymi, a plaga ustała. A tych, którzy zginęli, było 14 700, oprócz zmarłych z powodu Koracha. Potem wrócił Aaron do Mojżesza u wejścia do namiotu spotkania i ustała plaga. Laska Aarona. Powiedział znowu Jahwe do Mojżesza: przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce. Po lasce od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń, razem lasek 12. Wypisz imię każdego na jego lasce, a na lasce Lewitów wypisz imię Aarona. Ma wypaść po jednej lasce na wodza poszczególnych pokoleń. Połóż je w namiocie spotkania przed Arką Świadectwa, gdzie się z tobą spotykam. Laska męża, którego obrałem, zakwitnie i uciszę szemranie synów Izraela, które się podniosło przeciwko wam. I oznajmił to Mojżesz Izraelitom. Dali mu więc wszyscy ich książęta po lasce, tak że wypadła jedna laska na księcia z każdego pokolenia, razem więc 12 lasek.
Pośród nich była również laska Aarona. Mojżesz położył laski przed Jahwe w namiocie spotkania. Gdy następnego poranka wszedł Mojżesz do namiotu spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego. Wypuściła pączki. Zakwitła i wydała dojrzałe migdały. Następnie Mojżesz wyniósł wszystkie laski od Jahwe do synów Izraela. Zobaczyli i każdy odebrał swoją laskę. A Jahwe rzekł do Mojżesza: połóż laskę Aarona z powrotem przed Arką Świadectwa, by się przechowała jako znak przeciw zbuntowanym. Zakończ w ten sposób ich szemranie przede mną, aby nie poginęli. I uczynił tak Mojżesz, postępując według nakazu Jahwe. Kapłan jako pośrednik pojednania. Zawołali znów Izraelici do Mojżesza: oto giniemy, jesteśmy zgubieni, wszyscy jesteśmy straceni. Ktokolwiek się zbliży do przybytku Jahwe, tak, kto tylko się zbliży, umiera. Czyż wyginiemy doszczętnie? Wtedy rzekł Jahwe do Aarona: ty, synowie twoi i ród twego ojca będziecie odpowiedzialni za wykroczenia popełnione w przybytku. Ty i synowie twoi będziecie odpowiadać za winy waszego kapłaństwa. Niech również bracia twoi, pokolenie Lewiego, szczep twego ojca, przyjdą i przyłączą się do ciebie, a pomagają tobie i synom twoim w służbie przed namiotem spotkania. Zatroszczą się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprzętów świętych i do ołtarza nie mogą się zbliżać. W przeciwnym razie zginą tak oni, jak i wy. Mają być przy tobie i winni się troszczyć o wszystko, co dotyczy namiotu spotkania, o całą służbę w przybytku. Ale żaden świecki nie może się do was przyłączyć. Wy obejmiecie staranie o przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw synom Izraela. Oto ja wziąłem waszych braci, lewitów, spośród synów Izraela jako dar za was, jako oddanych dla Jahwe, aby pełnili służbę w namiocie spotkania. Ty zaś wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegać obowiązków kapłańskich co do ołtarza i miejsca poza zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto świecki zbliży, zginie. Udział kapłanów w darach ofiarnych. Mówił dalej Jahwe do Aarona: ja oddaję ci dary odłożone dla mnie. Ze wszystkich świętych darów Izraela daję tobie i synom twoim jako część należną prawem wiekuistym na mocy namaszczenia. Z darów najświętszych, o ile nie zostaną spalone, przypadną tobie dary ofiarne przy wszystkich ofiarach z pokarmów, ofiarach przebłagania i zadośćuczynienia, które mi przynoszą. Jako rzeczy najświętsze będą należeć do ciebie i synów twoich. W miejscu najświętszym będziesz je spożywać. Tylko mężczyźni mogą to jeść. Będziesz to uważał za święte. Tobie przypadną dary ofiarne wszystkich składanych obrzędem kołysania ofiar synów Izraela. Daję je tobie, synom twoim i córkom, jako należność po wieczne czasy. Ktokolwiek jest czysty z rodziny twojej, może je spożywać. Daję tobie wszystko, co najlepsze z oliwy, wszystko, co najlepsze z młodego wina i zboża, które synowie Izraela przynoszą dla Jahwe jako pierwsze plony. Pierwociny, które przynoszą dla Jahwe ze wszystkiego w ich kraju, mają do ciebie należeć. Każdy spośród twojej rodziny, kto tylko jest czysty, może z nich spożywać. Cokolwiek obłożone będzie klątwą w Izraelu, ma do ciebie należeć. Wszystkie pierwociny łona matki, które oddają dla Jahwe ze wszystkiego ciała, począwszy od ludzi aż do bydła, będzie twoje. Ludzi pierworodnych każesz wykupić, jak również wszystko pierworodne zwierząt nieczystych. Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę 5 syklów srebra według wagi przybytku. Sykl po 20 ger. Nie każesz jednak wykupywać pierworodnego krowy, owcy i kozy. Te są święte. Krew ich wylejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako miłą woń dla Jahwe. Lecz mięso ich będzie do ciebie należeć. To jest mostek z piersi ofiarowany przez obrzęd kołysania i prawa łopatka będą twoje. Wszystko, co odłożone jest z darów świętych, jakie Izraelici przynoszą dla Jahwe, daję na zawsze Tobie, synom Twoim i córkom. To jest ważne na wieki przymierze soli wobec Jahwe dla Ciebie i potomstwa Twego wraz z Tobą. Część należna Lewitom. Rzekł Jahwe do Aarona: nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju. Nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi. Ja jestem częścią Twoją i dziedzictwem Twoim pośród synów Izraela. Oto oddaję Lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez synów Izraela w zamian za służbę, jaką pełnią w namiocie spotkania. Synowie Izraela nie będą mogli zbliżać się do namiotu spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na śmierć. Sami tylko Lewici mogą pełnić służbę w namiocie spotkania i będą dźwigać ciężar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków. Lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród synów Izraela, lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które synowie Izraela przynoszą w ofierze dla Jahwe. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród synów Izraela. Dziesięciny. Potem Jahwe mówił do Mojżesza: tak przemów do Lewitów i powiedz im: gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Jahwe. Będzie wam to policzone jako ofiara, jak innym zboże sklepiska lub to, co przepełnia tłocznie. Winniście również i wy składać dla Jahwe ofiarę z waszych dziesięcin, które odbieracie od synów Izraela. Oddacie to, coście winni ofiarować dla Jahwe kapłanowi Aaronowi. Ze wszystkich darów, jakie wam przypadną, winniście złożyć dar dla Jahwe. Ze wszystkich najlepszych rzeczy odpowiednią świętą część. Powiedz im również: gdy odłożycie to, co najlepsze, będzie ono Lewitom policzone podobnie jak ofiara sklepiska i tłoczni. Możecie to jeść na każdym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy należą do waszych rodzin. Jest to bowiem zapłata za waszą służbę przy namiocie spotkania. Gdy odłożycie z tego to, co jest najlepsze, nie zaciągnięcie żadnej winy, nie zbezczecicie świętych darów Izraelitów, abyście nie pomarli. Popiół z czerwonej krowy. Mówił znów Jahwe do Mojżesza i Aarona: oto rozporządzenie prawa przepisanego przez Jahwe. Powiedz synom Izraela: niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz i zabije się ją w jego obecności. Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi 7 razy ową krwią od strony wejścia do namiotu spotkania. Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i mierzwę. Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, chizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. Następnie wybierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą. Po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora. Również ten, który palił krowę, wybierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało i pozostanie nieczystym aż do wieczora. Mąż czysty zbierze popiół krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem, aby dla zgromadzenia Izraela był przechowany do przygotowania wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. Ten, który zbierał popiół krowy, winien wyprać szaty swoje i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Będzie to ustawą wieczystą zarówno dla Izraelitów, jak i dla obcych, którzy się pośród was zatrzymują. Poszczególne wypadki zaciągnięcia nieczystości. Kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, będzie nieczysty przez 7 dni. Winien się nią oczyścić w 3. i 7. dniu, a wtedy będzie czysty. Gdyby jednak nie dokonał w 3. i 7. dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczystym. Ktokolwiek dotknie się zmarłego ciała człowieka, który umarł, a nie dokona swego oczyszczenia, bezcześci przybytek Jahwe. Taki będzie wyłączony spośród Izraela, gdyż nie pokropiła go woda oczyszczenia. Pozostaje przeto nieczysty, a plama jego ciąży na nim. A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w namiocie. Każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, będzie nieczysty przez 7 dni. Również każde naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Podobnie będzie przez 7 dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, zmarłego, kości ludzkich albo grobu. Rytualna woda oczyszczenia. Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie się do naczynia nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną. Mąż czysty weźmie chizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. I tak pokropi mąż czysty tego, który jest nieczysty, 3. i 7. dnia, a w 7. dniu będzie uwolniony od winy. Mąż nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. Lecz mąż, który stał się nieczysty, a nie dokonał aktu oczyszczenia, będzie wyłączony ze społeczności. Zbezcześcił bowiem przybytek Jahwe. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia, więc pozostaje nieczysty. Będzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać odzienie swoje, a każdy, który się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczystym aż do wieczora. Wszystko na koniec, czego się dotknie nieczysty, a także osoba, która się go dotknie, będą nieczyste aż do wieczora. Od Kadesz do Moabu. Wody Meriba. W pierwszym miesiącu przybyło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy zabrakło zgromadzeniu wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Jahwe. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Jahwe na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Jahwe. I przemówił Jahwe do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Jahwe. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył 2 razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Ukaranie Mojżesza i Aarona. Rzekł znowu Jahwe do Mojżesza i Aarona: ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. To są wody Meriba, gdzie spierali się synowie Izraela z Jahwe i gdzie on objawił wobec nich swoją świętość. Edom odmawia Izraelowi przejścia. Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, żeby mu powiedzieli: tak mówi brat twój Izrael. Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu i przebywali tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. Wołaliśmy wtedy do Jahwe, a on usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy Twego obszaru. Pozwól nam łaskawie przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy Twoich granic. Odpowiedział im Edom. Nie pójdziecie przez nasz kraj, w przeciwnym razie zastąpimy Wam drogę z mieczem w ręku. Odpowiedzieli im wówczas Izraelici. Chcemy ciągnąć jedynie utartą drogą, a gdybyśmy pili Waszą wodę, tak my, jak i trzody nasze, zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście. Odpowiedział Edom. Nie przejdziecie. I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez granice swoje, więc Izrael odszedł w bok od niego. Śmierć Aarona. Synowie Izraela, cała społeczność, ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę Hor. Na górze Hor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Jahwe do Mojżesza i Aarona. Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. Weź Aarona i syna jego Eleazara i przyprowadź ich na górę Hor. Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara. Aaron zaś będzie tam przyłączony i umrze. Mojżesz postąpił według rozkazu Jahwe. I weszli na oczach całej społeczności na górę Hor. Mojżesz zdjął za Aarona jego szaty i przyodział nimi jego syna Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem zstąpili na dół. Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez 30 dni. Zajęcie miasta Horma. Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą od Atarim. Napadł na Izraela i wziął trochę ludzi do niewoli. Wtedy złożyli Izraelici następujący ślub Jahwe, mówiąc, jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta. I wysłuchał Jahwe próśb Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Klątwą obłożyli ich i ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Horma. Jadowite węże. Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Jahwe na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Jahwe i przeciwko Tobie. Staw się za nami do Jahwe, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Marsz w kierunku Zajordania. Stamtąd ruszyli Izraelici w dalszą drogę i rozbili obóz pod Obot. Od Obot ciągnęli dalej i rozbili obóz pod Ijehabarim, na pustyni położonej na wschód od Moabu. Stamtąd ruszyli dalej i zatrzymali się w dolinie potoku Zaret. I znów poszli dalej i rozłożyli się obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która płynie przez pustynię, biorąc początek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicę pomiędzy Moabitami i Amorytami. Dlatego opowiedziane jest w Księdze Wojen Jahwe. od strony Wacheb, Sufa i potoków Arnonu, pochyłość potoków ciągnących się aż do miejsca Ar, przylegająca do granicy Moabu. Stamtąd udali się do Beer. Jest to studnia, o której powiedział Jahwe do Mojżesza: zgromadź lud, a ja mu dam wodę. Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: tryskaj źródło, opiewajcie je. Studnia, którą kopali książęta i naczelnicy ludu, drążyli berłem i swymi laskami. Z Beer ruszyli do Mattany, z Mattany do Nahaliel, a z Nahaliel do Bamot, z Bamot do doliny, która leży w ziemi Moabu, obok góry Pisga, wznoszącej się nad pustynią. Podbój za Jordania. Następnie wysłali Izraelici posłów do Sihona, króla Amorytów, którzy mieli oznajmić: chcemy przejść przez twoją ziemię. Nie wejdziemy na pola ani do winnic, nie będziemy pili wody ze studzien. Chcemy tylko skorzystać z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic. Sihon jednak nie dał Izraelitom przejścia przez swoją ziemię. Sihon zgromadził całe swoje wojsko i skierował się ku pustyni, by zastąpić drogę Izraelitom. Przybył do Jachsa i uderzył na Izraela. Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu aż po Jabbok, aż do kraju Amonitów. Jazer bowiem znajduje się na granicy Amonitów. Izraelici wzięli wszystkie te miasta. Następnie osadzili się Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Heszbonie i wszystkich przynależnych miejscowościach. Heszbon był stolicą Sihona, króla Amorytów, który prowadził wojnę z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj aż po Arnon. Dlatego śpiewali pieśniarze: idźcie do Heszbonu, niech będzie odbudowane i umocnione miasto Sihona. Gdyż z Heszbonu wyszedł ogień, płomień z miasta Sihona pochłonął Ar-Moab, panujący nad wyżynami Arnonu. Biada ci, Moabie, zgubiony jesteś, o ludu Kemosza. Dopuścił on ucieczkę twych synów i niewolę twych córek u Sihona, króla Amorytów. Heszbon wyniszczył niemowlęta aż do Dibonu, niewiasty aż do Nofach, a mężczyzn aż do Medeby. Izraelici osiedlili się w kraju Amorytów. Potem Mojżesz wysłał wywiadowców celem zbadania jazer. Zajęli je następnie wraz z przynależnymi miastami i wypędzili mieszkających tam Amorytów. Następnie zawrócili i poszli w kierunku Baszanu. Król Baszanu Og wyruszył przeciw nim razem z całym swoim wojskiem, chcąc stoczyć z nimi bitwę pod Edrei. Lecz Jahwe rzekł do Mojżesza: nie bój się go. Dam go bowiem w ręce twoje razem z całym wojskiem i krajem. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sihonem, królem Amorytów, który mieszkał w Heszbonie. Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał, i wzięli jego ziemię w posiadanie. Potem ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. Król Moabu wzywa Balaama. Balak, syn Sipora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny i lękał się Moab synów Izraela. Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu. Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sipora. On też wysłał posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad rzeką w kraju Amawitów, aby go zaprosić tymi słowami: oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie. Przyjdź więc proszę i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. Wybrali się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Medianitów w drogę, zaopatrzeni w dary dla wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka. On zaś im odpowiedział: pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według tego, co mi Jahwe powie. Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł: cóż to za mężowie są u ciebie? Balaam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sipora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź, a przeklnij ich, aby mógł z nimi walczyć i wypędzić ich. Na to rzekł Bóg do Balaama: nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony. Gdy powstał Balaam następnego poranka, rzekł do książąt Balaka: wracajcie do swego kraju, gdyż Jahwe nie dozwolił mi iść z wami. Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka, donosząc mu: nie zgodził się Balaam pójść z nami. Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: tak mówi Balak, syn Sipora, nie wzbraniaj się, ale przyjdź do mnie. Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc i przeklnij mi ten lud. Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami: choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Jahwe, Boga mojego, zarówno w małych rzeczach, jak i w wielkich. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Jahwe tym razem mi powie. W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu: skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. Jego wyjazd rozpalił gniew Jahwe i anioł Jahwe stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. Gdy oślica zobaczyła anioła Jahwe stojącego na drodze z wyciągniętym mieczem, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy stanął anioł Jahwe na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z tej i z tamtej strony. Gdy oślica zobaczyła anioła Jahwe, przyparła do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on zaczął ją bić na nowo. Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. Gdy oślica ujrzała znowu anioła Jahwe, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem. Wówczas otworzył Jahwe usta oślicy i rzekła do Balaama: cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy? Balaam odpowiedział oślicy: dlatego, żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił. Oślica jednak rzekła do Balaama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego? Odpowiedział: nie. Wtedy otworzył Jahwe oczy Balaama i zobaczył on anioła Jahwe stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi. Anioł zaś Jahwe rzekł do niego: czemu aż trzy razy zbiłeś oślicę swoją? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna. Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił. Rzekł więc Balaam do anioła Jahwe: zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać. Lecz anioł Jahwe rzekł do Balaama: idź z twymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszedł więc Balaam z książętami Balaka. Balaam u Balaka. Gdy usłyszał Balak, że Balaam się zbliża, wyszedł naprzeciw niego aż do Ir Moab, który leży nad Arnonem, na samej granicy kraju. Balak rzekł do Balaama: czyż nie posyłałem już po ciebie, by cię przywołać? Czemu nie przybyłeś? Czyż nie mogę hojnie ci zapłacić? Balaam jednak oświadczył Balakowi: przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy rzeczywiście mogę coś oznajmić? Będę mówił tylko te słowa, które Bóg włoży w moje usta. I poszedł Balaam z Balakiem i przybyli do Kiriat Husot. Balak złożył w ofierze woły i owce i obdzielił z tego Balaama i książąt, którzy z nim przyszli. Na drugi dzień zabrał Balak Balaama i zaprowadził na Bamot Baal, skąd było widać kraniec obozu ludu izraelskiego. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: Znieś mi tu 7 ołtarzy i przyprowadź mi 7 młodych cielców i 7 baranów. Balak uczynił według życzenia Balaama i ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: Pozostań tu przy twojej całopalnej ofierze, ja zaś odejdę. Może objawi mi się Jahwe, a co mi dozwoli zobaczyć, oznajmię tobie. I poszedł na bezdrzewny pagórek. Przepowiednie Balaama. Objawił się Bóg Balaamowi, a on rzekł do niego: Ustawiłem 7 ołtarzy i ofiarowałem na każdym młodego cielca i barana. Wówczas Jahwe włożył słowa w usta Balaama i rzekł mu: Wróć do Balaka i tak mu powiesz. Wrócił się więc ku niemu, a on stał jeszcze przy swej całopalnej ofierze razem z moabskimi książętami. Wtedy wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Z Aramu sprowadził mnie Balak, ze wschodnich wzgórz król Moabu. Przyjdź tu, przeklnij mi Jakuba. Przyjdź tu, a zgrom Izraela. Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę gromić, kogo nie gromi Jahwe? Gdy widzę go z wierzchu skały, ze wzgórz go dostrzegam. Oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów. Któż może zliczyć Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby 4 część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych, niechaj taki jak ich będzie mój koniec. Rzekł na to Balak do Balaama: Cóżeś to mi uczynił? Sprowadziłem cię tu, abyś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz. Lecz on odpowiedział: Czyż nie muszę powiedzieć tego, co Jahwe włożył w moje usta? Rzekł więc Balak do niego: Chodź proszę ze mną na inne miejsce, z którego będziesz ich widział. Stąd widzisz tylko ich część, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamtąd. Wziął go więc z sobą na pole czatów, na szczyt góry Pizga. Zbudował tam 7 ołtarzy i ofiarował na każdym młodego cielca i barana. Rzekł Balaam do Balaka: Pozostań tu przy całopalnej ofierze, a ja opodal będę oczekiwał na spotkanie. Wtedy spotkał się Jahwe z Balaamem, włożył słowa w usta jego i rzekł mu: Wróć do Balaka i powiedz mu w ten sposób. Gdy wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze. Balak zapytał go: Co Jahwe powiedział? Wtedy wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sipora, nakłoń swego ucha. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? On mnie tu sprowadził, bym błogosławił. On błogosławi, ja tego zmienić nie mogę. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Jahwe, ich Bóg, jest z nimi. Wznoszą mu okrzyk jako królowi. Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wieszczenia w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi, to, co Bóg uczyni. Patrz, oto naród, jak wstająca lwica, na podobieństwo lwa on się podnosi i nie położy się, aż pożre swą zdobycz i krew zabitych wypije. Rzekł wówczas Balak do Balaama: Gdy już nie możesz przeklinać, przynajmniej im nie błogosław. Balaam odpowiedział Balakowi: Czyż nie mówiłem ci? Co Jahwe powie, wszystko uczynię. Wtedy rzekł znowu Balak do Balaama: Chodź proszę, a na inne miejsce jeszcze cię wprowadzę. Może spodoba się Bogu, byś przynajmniej z tego miejsca mi go przeklął. Potem wziął Balak Balaama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią. Balaam rzekł do Balaka: Zbuduj mi tu 7 ołtarzy i przyprowadź 7 młodych cielców i 7 baranów. Spełnił Balak żądanie Balaama. Wtedy on złożył na każdym ołtarzu w ofierze młodego cielca i barana. Gdy Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Jahwe błogosławić Izraela, nie odszedł wcale jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo swoje, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu, jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegami strumieni, lub jak aloes, który Jahwe sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. A Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co go uciskają, zmiażdży ich kości, zdruzgoce swoimi strzałami. Położył się jak lew się przyczaił, lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają. Wtedy rozgniewał się Balak na Balaama, a klasnąwszy w dłonie, rzekł do Balaama: wezwałem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś. Uciekaj teraz czym prędzej do domu. Obiecałem ci wprawdzie sowitą nagrodę, lecz oto Jahwe ciebie jej pozbawił. Balaam odpowiedział Balakowi: czyż nie powiedziałem wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś? Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Jahwe i czynić samowolnie, czy to źle, czy też dobrze. Co Jahwe mówi, to tylko oznajmię. Dobrze więc, wrócę teraz do mojego ludu, lecz zbliż się jeszcze, bo chcę ci oznajmić, co lud ten kiedyś uczyni twojemu ludowi. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska. Schodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to miażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. Stanie się Edom podbitą krainą, Seir też będzie podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i z biegów Seiru wyniszczy. Dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię, mówiąc: Amalek jest pierwszym pośród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczną zagładę. Ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: mocne jest twoje mieszkanie i na skale zbudowane twe gniazdo, lecz i ono jest przeznaczone na zgubę, wtedy gdy Aszur cię weźmie w niewolę. I głosił dalej swoje proroctwo tymi słowami: biada! Któż się ostoi, kiedy Bóg to uczyni? Przybędą bowiem okręty Kittim, pognębią Aszur, pognębią też Eber, ale i oni przepadną na zawsze. Wtedy podniósł się Balaam i odszedł do swojej ojczyzny. Również i Balak odszedł swoją drogą. Izrael w Peor. Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do Baal Peora i gniew Jahwe zapłonął przeciw niemu. I rzekł Jahwe do Mojżesza: zbierz wszystkich winnych przywódców ludu i powieś ich dla Jahwe wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Jahwe od Izraela. Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: zabijcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal Peora. I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia synów Izraela, którzy lamentowali u wejścia do namiotu spotkania. Ujrzawszy to, kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznie, opuścił zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę przez łono. I ustała plaga wśród synów Izraela. Zginęło ich wtedy 24 000. Mówił znowu Jahwe do Mojżesza. Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie synów Izraela w mojej zazdrości. Oznajmij więc. Oto ja zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, któremu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu synów Izraela. Izraelita, który zginął razem z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona. Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura. Ten był znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów madianickich. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza, jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz ich, gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania, posługując się Peorem, posługując się córką księcia madianickiego, ich siostrą Kozbi, która została zabita w dzień plagi, jaka spadła ze względu na Peor. Nowe rozporządzenia. Spis. Po tej pladze rzekł Jahwe do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona. Zliczcie całe zgromadzenie synów Izraela według rodów od lat 20 wzwyż, zdolnych do walki. Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili. Od 20 lat wzwyż, jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu, spisze się lud. Otóż Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następujący. Pierworodnym Izraela był Ruben. Synami Rubena byli Henoch, od którego pochodzi ruch Henochitów. Od Pallu pochodzi ród Paluitów. Od Hesrona pochodzi ród Hesronitów. Od Karmiego ród Karmitów. To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła 43 730. Synowie Pallu, Eliab, a synowie Eliaba Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jej buntu przeciw Jahwe. Wtedy ziemia rozwarła swoją paszczę i pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja ginęła strawiona przez ogień 250 mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym. Synowie jednak Koracha nie zginęli. Synowie Symeona według rodów. Od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów, od Jamina ród Jaminitów, od Jakina ród Jakinitów. Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów, od Saula ród Saulitów. To są rody Symeonitów. Obejmują 22 200 spisanych. Gadyci według swych rodów. Od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Hagiego ród Hagitów. Od Szuniego ród Szunitów, od Ozniego pochodzi ród Oznitów, od Eriego ród Eritów, od Aroda pochodzi ród Arodytów, od Areliego ród Arelitów. To są rody Gadytów ze swoimi 40 500 spisanymi. Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan. A oto synowie Judy według swych rodów. Od Szeli pochodzi ród Szelanitów, od Peresa ród Parsytów, od Zeracha ród Zerachitów. Synowie Peresa, od Hesrona pochodzi ród Hesronitów, od Hamula ród Hamulitów. To są rody Judy liczące 76 500 spisanych. Synami Isachara byli według swoich rodów następujący. Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów, od Puwy pochodzi ród Punitów. Od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów. Od Szimrona ród Szimronitów. To są rody Isachara liczące 64 300 spisanych. Synami Zabulona według rodów są Seret, od którego pochodzi ród Sardytów, od Elona ród Elonitów, od Jachleela, ród Jachleelitów. To są rody Zabulonitów, liczące 60 500 spisanych. Synami Józefa byli według swoich rodów Manasses i Efraim. Synami Manassesa byli Makir, od którego pochodzi ród Makirytów. Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. Synami Gileada byli Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów. Od Heleka pochodzi ród Helekitów. Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów. Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów. I Hefer, od którego pochodzi ród Hefrytów. Selofhad, syn Hefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córką Selofhada było na imię Machla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. To są rody Manassesa, a liczba ich według spisu wynosiła 52 700. To są synowie Efraima według swoich rodów. Od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów. Od Bekera ród Bakrytów. Od Tahana ród Tahanitów. A ci są synowie Szutelacha. Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. To są rodziny Eframitów. Razem 32 500 spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów. Synowie Beniamina według swych rodów. Bela, od którego pochodzi ród Belaitów. Od Ashbela pochodzi ród Ashbelitów. Od Achirama ród Achiramitów. Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów. Od Hufama ród Hufamitów. Synami Beli byli Ard i Naaman. Od Arda pochodzi ród Ardytów, a od Naama ród Naamitów. To są Beniaminici według swoich rodów. Liczba ich według spisu wynosi 45 600. To są synowie Dana według swych rodów. Od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów. To są Danici według swych rodów. Wszystkie rody Szuchamitów obejmowały 64 400 spisanych. Synami Asera według swych rodów byli następujący. Od Imny pochodzi ród Imnaitów. Od Iszwiego ród Iszwitów. Od Berii ród Beriaitów. Od synów Berii pochodzą od Hebera ród Hebrytów, od Malkiela ród Malkielitów. Córka Asera nazywała się Sarach. To są rody Eserytów, a liczba ich według spisu wynosiła 53 400. Synami Neftalego byli według rodów następujący. Jachseel, od którego pochodzi ród Jachseelitów. Od Guni ród Gunitów, od Jesera pochodzi ród Jisrytów, od Shilemma ród Shilemitów. To są rody Neftalego. Liczba ich według spisu wynosi 45 400. Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów wynosiła według spisu 61 730. Następnie tak mówił Jahwe do Mojżesza. Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony według liczby głów jako dziedzictwo. Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej, mniejszy. Każdy otrzyma przydział odpowiadający danym spisu. Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy rody liczne i mniejsze. Spis Lewitów. A oto spis Lewitów według ich pokoleń. Od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów. Od Kehata ród Kehatytów. Od Merariego ród Merarytów. A dalsze rody Lewitów. Libnici, Hebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat był ojcem Amrama. Żona Amrama nazywała się Jokebet, a była córką Lewiego, która mu się urodziła w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam. Aaronowi urodzili się Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy nieśli przed Jahwe inny ogień w ofierze. Było ich wszystkich mężczyzn od jednego miesiąca wzwyż 23 000. Nie byli jednak policzeni razem z innymi Izraelitami, nie otrzymali działu pośród synów Izraela. To byli ludzie, których spisał Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha. Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu synów Izraela na pustyni Synaj. Rzekł im bowiem Jahwe, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. Wyposażenie córek dziedziczących. Następnie przyszły córki Selofhada, syna Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nazywały się one Machla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całym zgromadzeniem u wejścia do namiotu spotkania i rzekły: Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Jahwe, do zgrai Koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a nie miał synów. Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca. Mojżesz przedstawił ich sprawę Jahwe, a Jahwe rzekł do Mojżesza: Córki Selofhada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo. Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie. Gdy umrze mąż, nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę. Jeśli by nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, a on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Jahwe przekazał Mojżeszowi. Jozue, wodzem całej społeczności. Potem Jahwe rzekł do Mojżesza: Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daje synom Izraela. Gdy go zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron, za to, żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy zgromadzenie się zbuntowało, a trzeba było objawić przed nim mą świętość przez danie im wody. To są wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin. Rzekł więc Mojżesz do Jahwe: O Jahwe, od którego zależy życie wszystkich istot na ziemi, weznasz do kierowania tym zgromadzeniem męża, który by na jego czele wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by zgromadzenie Jahwe nie było jak stado bez pasterza. Jahwe odpowiedział Mojżeszowi: Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka duch, i włóż na niego swoje ręce. Następnie przywiedź go przed kapłana Eleazara i całe zgromadzenie i ustanów go w ich obecności wodzem. Przenieś na niego część twojej godności, by zgromadzenie synów Izraela było mu posłuszne. Winien się jednak stawić przed kapłanem Eleazarem, a ten będzie za niego pytał Jahwe przez losy Urim. Tylko na jego rozkaz winni wyruszać i na jego rozkaz wracać, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i całe zgromadzenie. Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Jahwe. Wezwał Jozuego i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem, stosownie do woli Jahwe, oznajmionej przez Mojżesza. Przepisy o ofiarach. Jahwe mówił tak do Mojżesza: Oznajmij Izraelitom następujące rozporządzenie. Czuwajcie nad tym, by składać mi w określonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na miłą woń dla mnie. Ofiary codzienne. Oznajmij im: Ofiary spalane, które winniście składać dla Jahwe, są następujące. Dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę całopalną. Jedno jagnię ma być złożone na całopalenie rano, a drugie wieczorem. Do tego jako ofiara z pokarmów dziesiąta część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą według miar 1/4 hinu, oliwy wyciśniętej z oliwek. To jest ustawiczne całopalenie, które już na górze Synaj składano dla Jahwe jako miłą woń ofiary spalanej. Do tego jako ofiara z płynów wino w ilości 1/4 hinu na każde jagnię. Sycera ma być wylana dla Jahwe w obrębie świątyni. Drugie jagnię winieneś ofiarować o zmierzchu. Złóż w ofierze z tymi samymi ofiarami z pokarmów, podobnie jak rano, należącą do nich ofiarę z płynów, jako miłą woń ofiary spalanej dla Jahwe. Ofiary w szabat. W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze 2 jagnięta roczne, bez skazy, z 0,2 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę z pokarmów i należącą do tego ofiarę z płynów. To jest ofiara całopalna sobotnia na każdy szabat, oprócz całopalenia ustawicznego i ofiary z płynów. Ofiary przy nowiu księżyca. Każdego pierwszego dnia waszego miesiąca macie złożyć na całopalenie dla Jahwe 2 młode cielce, barana i 7 jednorocznych jagniąt bez skazy. Do każdego cielca dodacie 0,3 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą jako ofiarę z pokarmów i do barana 0,2 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę z pokarmów. Dalej do każdego jagnięcia jako ofiarę z pokarmów 0,1 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Wszystko jako ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Jahwe. Przynależną ofiarą z płynów będzie 0,5 hinu wina na cielca, 1/3 na barana i 1/4 na jagnię. To jest ofiara podczas nowiu księżyca, którą co miesiąc przez wszystkie miesiące roku macie składać. Wreszcie, poza stałą ofiarą całopalną i należącą do niej ofiarą z płynów, winien być złożony w ofierze dla Jahwe kozioł jako ofiara przebłagalna. Ofiary na święto Paschy. W 14 dniu pierwszego miesiąca jest Pascha Jahwe. 15 zaś dnia tegoż miesiąca jest święto i odtąd przez 7 dni można jeść tylko niekwaszony chleb. W dniu pierwszym będzie zwołanie święte i nie wolno wykonywać żadnej pracy. Jako ofiarę zapalną, jako całopalenie dla Jahwe, winniście wtedy złożyć 2 młode cielce, barana i 7 jednorocznych jagniąt, a wszystkie one mają być bez skazy. Należąca do tego ofiara z pokarmów ma się składać z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. 0,3 efy na każdego cielca, 0,2 na jednego barana, a 1/10 na każde z 7 jagniąt. Wreszcie 1 kozioł na ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania. Wszystko to ma być złożone oprócz porannego całopalenia, które jest ustawicznym całopaleniem. Takie ofiary macie składać codziennie przez 7 dni jako pokarm, jako ofiary spalane, jako miłą woń dla Jahwe. Winny być składane oprócz codziennej ofiary całopalenia i należącej do niej ofiary z płynów. Dzień 7 będzie znowu dniem świętego zwołania i wtedy żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Ofiary święta tygodni. Także w dniu pierwocin, gdy składacie dla Jahwe ofiarę z nowego zboża w święto tygodni, ma być dla was zwołanie święte. Wtedy nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Złóżcie wtedy na ofiarę całopalną jako miłą woń dla Jahwe 2 młode cielce, barana i 7 jednorocznych jagniąt. Do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów. Najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, mianowicie 0,3 efy na jednego cielca, 0,2 na barana i po 1/10 na każde z 7 jagniąt. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania. To wszystko macie złożyć w ofierze oprócz codziennego całopalenia i należącej do niego ofiary z pokarmów. Będą dla was bez skazy wraz z płynami i ich ofiarami. Ofiary siódmego nowiu. pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte. Wtedy nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień trąbienia. Złożycie wtedy na ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Jahwe, jednego młodego cielca, barana i 7 jagniąt jednorocznych bez skazy, do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów. Najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie 0,3 efy na jednego cielca, 0,2 na barana i 0,1 na każde jagnię. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania. A to ma być oprócz ofiary całopalnej na nowiu, łącznie z ofiarą z pokarmów i oprócz stałej ofiary całopalnej z należącymi do niej ofiarami z pokarmów i płynów według przepisu, jako miła woń ofiar spalanych dla Jahwe. Ofiary w dzień pojednania. Również 10 dnia tegoż miesiąca będziecie mieć zwołanie święte i post. Nie wolno też wykonywać żadnej pracy. Na ofiarę całopalną macie złożyć jako miłą woń dla Jahwe młodego cielca, barana i 7 jednorocznych jagniąt. Wszystkie one będą bez skazy. Następnie należącą do tego ofiarę z pokarmów, najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie 0,3 efy na cielca, 0,2 na barana i po 0,1 na każde z 7 jagniąt. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ofiary przebłagalnej z powodu święta pojednania i ustawicznej ofiary całopalnej oraz należących do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. Święto namiotów. 15 dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte. Nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez 7 dni macie obchodzić święto dla Jahwe. Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną jako miłą woń dla Jahwe, złożycie 13 młodych cielców, 2 barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów, najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie 0,3 efy na każdego z poszczególnych cielców, 0,2 na każdego z 2 baranów i po 0,1 na każde z 14 jagniąt. Ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną oprócz zwykłych ofiar całopalnych z należącymi do nich ofiarami z pokarmów i płynów. Drugiego dnia 12 młodych cielców, 2 barany i 14 jagniąt jednorocznych bez skazy, do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z wołów, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. Trzeciego dnia 11 młodych cielców, 2 barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. Czwartego dnia 10 młodych cielców, 2 barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. Piątego dnia 9 młodych cielców, 2 barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy, do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. Szóstego dnia 8 młodych cielców, 2 barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy, do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i dołączonych do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. 7 dnia 7 młodych cielców, 2 barany i 14 jednorocznych jagniąt bez skazy. Do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby, według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich ofiary z pokarmów i ofiar płynnych. 8 dnia będzie dla was zebranie świąteczne i nie możecie wykonywać żadnej pracy. Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną jako miłą woń dla Jahwy złożycie 1 cielca, 1 barana i 7 jednorocznych jagniąt bez skazy, do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne dołączone do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby, według przepisów. Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich ofiary z pokarmów i ofiary płynnej. To macie czynić dla Jahwe w czasie waszych świąt, niezależnie od tego, co ofiarujecie na mocy waszych ślubów, lub jako dobrowolne dary na ofiary całopalne, ofiary z pokarmów, płynów oraz ofiary pojednania. Mojżesz mówił do synów Izraela zgodnie z tym wszystkim, co mu Jahwe polecił. Prawo o ślubach. Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa. Oto, co nakazuje Jahwe. Jeśli mężczyzna złoży ślub Jahwe, albo zobowiąże się do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Gdy kobieta złoży ślub wobec Jahwe lub podejmie takie zobowiązanie, to w wypadku, gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca, a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będzie ważne. Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się, i to w dniu, w którym się dowiedział, wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Jahwe nie poczyta jej winy, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw. Gdy jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem, czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, wtedy ślub i zobowiązanie będą ważne, o ile mąż powiadomiony o tym nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się dowiedział. Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Jahwe jednak nie poczyta jej winy. Ślub i wszelkie zobowiązania wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają ważne. Gdy jednak w domu swego męża złożyła ślub lub uczyniła jakieś zobowiązanie, a mąż, dowiedziawszy się o tym, milczał i nie okazał sprzeciwu, wtedy ślub jej i podjęte zobowiązania będą ważne. Jeżeli jednak mąż, dowiedziawszy się o tym, od razu unieważnił je, wtedy śluby i zobowiązania wyrażone słowami stają się nieważne. Jest jednak bez winy przed Jahwe, jej śluby bowiem mąż unieważnił. Mąż może unieważnić lub potwierdzić wszelkie śluby i przysięgi żony. Jeśli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział. Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy. Oto są prawa, które podał Jahwe Mojżeszowi o stosunku pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy ojcem a jego córką, która jeszcze jako młoda dziewczyna przebywa w domu swego ojca. Wojna święta przeciw Madianitom. Rzekł Jahwe do Mojżesza: pomści Izraelitów na Madianitach, potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków. Rzekł więc Mojżesz do ludu: przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom. Mają na nich dokonać pomsty Jahwe. Poślijcie na wyprawę wojenną po 1000 ludzi z każdego pokolenia izraelskiego. I zostało wybranych po 1000 z każdego pokolenia, czyli 12 000 zdolnych do walki. Mojżesz posłał po 1000 ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi wysłał Pinchasa, syna kapłana Eleazara, i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe. Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Jahwe, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. Zabili również królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginęli w walce, Ewi, Rekem, Sur, Hur i Reba, razem 5 królów madianickich. Mieczem zabili również Balaama, syna Beora. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali i wszystkie obozowiska namiotów. Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza, kapłana Eleazara i całej społeczności izraelskiej, do obozu, który się znajdował na równinach Moabu, położonych nad Jordanem naprzeciw Jerycha. Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta zgromadzenia weszli z obozu naprzeciw nich. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Jahwe. Sprowadziło to na zgromadzenie plagę Jahwe. Zabijcie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu. Musicie jednak pozostać przez 7 dni poza obozem. Każdy z was, który kogoś zabił, każdy, który się dotknął zabitego, musi się oczyścić dnia 3. i 7, zarówno on, jak i jego jeńcy. Również odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, co jest sporządzone z sierści koziej, i wszystkie przedmioty z drzewa muszą być oczyszczone. Kapłan Eleazar powiedział jeszcze do wojowników, którzy z nim razem odbyli wyprawę: taki jest nakaz prawa, który wydał Jahwe Mojżeszowi. Złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów i w ogóle wszystko, czego ogień nie zniszczy, przeprowadzicie przez ogień i będzie czyste. Trzeba jeszcze tylko zastosować wodę oczyszczania. Czego zaś nie można kłaść do ognia, przeprowadzicie przez wodę. 7. dnia wybierzecie swoje odzienie. Wtedy staniecie się czyści, będziecie mogli znowu wejść do obozu. Podział zdobyczy. Potem tak mówił Jahwe do Mojżesza: policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów całego zgromadzenia to, co z ludzi i bydła zostało przeprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy resztę zgromadzenia. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Jahwe 1 sztukę na 500, zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Jahwe. Z połowy należnej reszcie Izraelitów weźmiesz 50 część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Jahwe. Mojżesz i kapłan Eleazar wykonali wszystko, co im nakazał Jahwe. Zdobycz, którą wojownicy wzięli jako łup, składała się z 675 000 owiec, 72 000 wołów, 61 000 osłów, a osób, czyli dziewcząt, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, było razem 32 000. Połowa przybadająca w udziale tym, którzy brali udział w wyprawie wojennej, wynosiła 337 500 owiec. Z tego oddali dla Jahwe 675 sztuk. 36 000 wołów, z czego oddali dla Jahwe 72 sztuki. 30 500 osłów, z czego oddali dla Jahwe 61 sztuk. Wreszcie 16 000 osób, z czego oddali dla Jahwe 32 osoby. I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Jahwe, stosownie do rozkazu, jaki dał Jahwe Mojżeszowi, z połowy należnej reszcie Izraela, którą Mojżesz oddzielił od części przypadającej wojownikom. A w połowie należnej reszcie Izraela było 337 500 owiec, 36 000 wołów, 30 500 osłów i 16 000 osób. Z tej części należnej Izraelitom wziął Mojżesz 1/50, tak z ludzi, jak i z bydła, i dał lewitom, którzy strzegą przybytku Jahwe, stosownie do nakazu, jaki odebrał Mojżesz od Jahwe. Wtedy przystąpili do Mojżesza dowódcy oddziałów wojska, tysiącznicy i setnicy, i rzekli do Mojżesza: Słudzy Twoi dokonali przeglądu wszystkich poddanych sobie wojowników i okazało się, że żaden z nich nie zginął. Dlatego przenieśliśmy w ofierze dla Jahwe wszystkie znalezione przedmioty ze złota, na golennice, na ramienniki, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano nad nami wobec Jahwe obrzędu przebłagania. Wzięli więc Mojżesz i kapłan Eleazar złoto i wszystkie kosztowne przedmioty. Złota zaś oddanego przez tysiączników i setników na ofiarę dla Jahwe było 16750 syklów. Każdy ze zwykłych wojowników posiadał jeszcze swój własny łup. Mojżesz więc i kapłan Eleazar wzięli złoto od tysiączników i setników i zanieśli do namiotu spotkania jako pamiątkowy dar Izraelitów dla Jahwe. Podział za Jordania. Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła. Podeszli więc i tak mówili do Mojżesza, kapłana Eleazara i książąt zgromadzenia. Atarot, Dibon, Jazer i Nimra, Heszbon, Eleale, Sibma, Nebo i Beon. Kraj, który Jahwe poddał zgromadzeniu izraelskiemu, nadaje się szczególnie do hodowli bydła, a twoi słudzy posiadają wiele bydła. Potem mówili dalej. Jeśli jesteś nam życzliwy, oddaj tę krainę w posiadanie sługom swoim. Nie prowadź nas przez Jordan. Mojżesz odpowiedział Gadytom i Rubenitom. Jakże to? Wasi bracia ruszą do walki, a wy chcecie tu spokojnie pozostać? Czemu odbieracie synom Izraela odwagę wejścia do kraju, który im dał Jahwe? Tak postępowali już przodkowie wasi, gdy ich z Kadesz Barnea wysłałem celem zbadania kraju. Dotarli aż do doliny Eszkol i zbadali kraj, potem jednak odebrali Izraelowi odwagę do tego stopnia, że już nie chciał iść do kraju, który mu Jahwe przyobiecał. Tego dnia zapłonął Jahwe gniewem i przysiągł, mężowie, którzy wyszli z Egiptu w wieku od 20 lat wzwyż, nie zobaczą kraju, który poprzysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie okazali mi bowiem pełnego posłuszeństwa. Oprócz Kaleba, syna Jefunnego Kenizity, Jozuego, syna Nuna, którzy okazali dla Jahwe pełne posłuszeństwo. Wtedy rozgniewał się Jahwe na Izraela i sprawił, że błąkał się po pustyni przez 40 lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Jahwe. A teraz stanęliście zamiast przodków waszych jako grzeszne potomstwo, by spotęgować gniew Jahwe przeciw Izraelowi. Gdy mu się znowu sprzeciwicie, pozostawi was dalej na pustyni i wy będziecie winni zguby całego ludu. Oni zaś zbliżyli się do niego i rzekli, tu zbudujemy zagrody dla naszych stad i osiedla dla naszych rodzin. My jednak sami chcemy ciągnąć spiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na miejsce zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostaną zabezpieczone w umocnionych miastach ze względu na mieszkańców kraju. Nie powrócimy jednak do swoich rodzin tak długo, póki każdy z Izraelitów nie otrzyma swego dziedzictwa. A my nie weźmiemy żadnego dziedzictwa z tamtej strony Jordanu i dalej, gdyż nasze posiadłości znajdują się tu, na wschód od Jordanu. Mojżesz odpowiedział im. Gdy postąpicie tak, jak powiedzieliście, gdy będziecie wobec Jahwe gotowi do walki i gdy wszyscy spośród was zdolni do walki przejdą Jordan w obecności Jahwe, aż on wypędzi przed sobą wszystkich nieprzyjaciół swoich, i gdy wówczas dopiero powrócicie, kiedy cały kraj będzie poddany Jahwe, wypełnicie swój obowiązek względem Jahwe i Izraela, a kraj ten będzie waszą własnością wobec Jahwe. Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Jahwe i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was. Budujcie więc miasta dla rodzin waszych i zagrody dla trzód, ale spełnijcie również to, coście przyrzekli swymi ustami. Gadyci i Rubenici oświadczyli Mojżeszowi. Słudzy twoi spełnią to, co nasz Pan nakazał. Nasze dzieci, żony, nasze trzody i całe bydło pozostaną tu w miastach Gileadu. Słudzy twoi jednak, wszyscy zdolni do walki, pociągną w obecności Jahwe na wojnę, jakieś to ty, nasz Panie, powiedział. Wydał więc Mojżesz rozporządzenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna i głowom rodów pokoleń izraelskich. Rzekł do nich Mojżesz, gdy wszyscy Gadyci i Rubenici zdolni do walki ruszą z wami w obecności Jahwe przez Jordan na wojnę i ziemia zostanie przez was podbita, dajcie im w posiadanie krainy Gilead. Jeśli by jednak wojownicy nie ruszyli z wami, otrzymają posiadłość pomiędzy wami w ziemi Kanaan. Gadyci i Rubenici odrzekli na to: uczynimy tak, jak przykazał Jahwe sługom twoim. My, wojownicy, ruszymy w obecności Jahwe do ziemi Kanaan, a posiadłości nasze zostaną wtedy z tej strony Jordanu. Dał więc Mojżesz Gadytom, Rubenitom i połowie pokolenia Manassesa, syna Józefa, królestwo Sihona, króla Amorytów, oraz królestwo Oga, króla Baszanu, ziemię i miasta z ich okręgami, jak również miasta okoliczne kraju. Odbudowali więc Gadyci Dibon, Atarot i Aroer, następnie Atrot, Szofan, Jazer i Jogbocha, Bet Nimra i Bet Haran, miasta obronne, a także zagrody dla trzód. Rubenici odbudowali Heszbon, Eleale i Kiriataim, następnie Nebo, Baalmeon ze zmianą nazwy oraz Sibma i nadali nazwy miastom, które odbudowali. Synowie Makira, syna Manassesa, ruszyli do Gileadu, zdobyli go i wypędzili Amorytów, którzy tam mieszkali. Oddał więc Mojżesz Gilead Makirowi, synowi Manassesa, on zaś osiedlił się tam. Również Jair, syn Manassesa, wyruszył i zajął wsie Amorytów i nazwał je osiedlami Jaira. W końcu wyruszył Nobach, zdobył Kenat z przynależnymi miastami i nazwał je swoim własnym imieniem Nobach. Poszczególne etapy wyjścia. Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy według swoich oddziałów wojskowych wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona. Mojżesz zapisywał na rozkaz Jahwe miejsce, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramses. Był to 15 dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan. A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych zabitych przez Jahwe. Jahwe dokonał sądu również nad ich bogami. Ruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukot. Z Sukot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, który jest położony na skraju pustyni. Następnie ruszyli z Etam i skierowali się do Pi-Hahirot, położonego obok Baal-Sefon, i rozbili obóz przed Migdol. Wyruszyli spod Pi-Hahirot, przeszli przez środek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi przez pustynię rozbili obóz w Mara. Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm, rozbili obóz. Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. Wyruszyli następnie z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka. Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz. Wyruszyli potem z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrakło ludowi wody do picia. Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot Hatawa. Wyruszyli z Kibrot Hataawa i rozbili obóz w Haserot. Wyruszyli z Haserot i rozbili obóz w Ritma. Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimon Peres. Wyruszyli z Rimon Peres i rozbili obóz w Libnie. Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Risa. Wyruszyli z Risa i rozbili obóz w Kehelata. Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer. Wyruszyli następnie od góry Szafer i rozbili obóz w Harada. Wyruszyli z Harada i rozbili obóz w Makelot. Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tahat. Wyruszyli z Tahat i rozbili obóz w Terach. Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Haszmona. Wyruszyli z Haszmona i rozbili obóz w Moserot. Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Ben Jaakan. Wyruszyli z Ben Jaakan i rozbili obóz w Hor Hagidgad. Wyruszyli z Hor Hagidgad i rozbili obóz w Jodbata. Wyruszyli z Jodbata i rozbili obóz w Abrona. Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon Geber. Wyruszyli z Esjon Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz. wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor na granicy ziemi Edomu. Stosownie do rozkazu Jahwe wstąpił kapłan Aaron na górę Hor i umarł tam w 40 roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia 5 miesiąca. Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, 123 lata. Król Aradu, położonego na południe od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają. Wyruszył on z góry Hor i rozbił obóz w Salmona. Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon. Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot. Wyruszyli następnie z Obot i rozbili obóz w Ije-Habarim na granicy Moabu. Wyruszyli z Iim i rozbili obóz w Dibon-Gad. Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim naprzeciw Nebo. Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha. Obozowali na równinach Moabu nad Jordanem między Bet, Hajeshimot i Abel-Shittim. Boży nakaz co do podziału Kanaanu. Tak mówił Jahwe do Mojżesza na równinach Moabu naprzeciw Jerycha. To powiedz synom Izraela. Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie. Weźmiecie następnie kraj w posiadanie i będziecie w nim mieszkali, albowiem ja dałem wam tę ziemię w posiadanie. Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu, które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej, mniejsze. Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im według pokoleń przydzielić posiadłość. Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków. Oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie. Wtedy uczynię wam to, co im zamierzałem uczynić. Granice Kanaanu. Mówił dalej Jahwe do Mojżesza. Daj Izraelitom następujący rozkaz. Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach. Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego. Następnie skieruje się ku południowi, ku wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz Barnea. Stąd pójdzie do Hasar Addar i ciągnąć się będzie do Asmon. Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu. Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze. To jest dla was granica zachodnia. Wasza granica północna pobiegnie następująco. Przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do Góry Hor. Od Góry Hor prowadźcie linię do wejścia do Hamat. Granica będzie sięgać do Sedat. Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Hasar Enan. To będzie wasza północna granica. Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Hasar Enan do Szefam. Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem pójdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret. Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło. Wtedy Mojżesz dał taki nakaz synom Izraela. To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Jahwe nakazał dać 9,5 pokoleniom. Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość od swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo. Te 2,5 pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha na wschodzie. Przewodniczący podziału. Tak mówił dalej Jahwe do Mojżesza. Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię. Kapłan Eleazar, Jozue syn Nuna. Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału. A oto imiona tych ludzi. Dla pokolenia Judy, Kaleb, syn Jefunnego. Dla pokolenia Symeona, Samuel, syn Amichuda. Dla pokolenia Benjamina, Elidad, syn Kislona. Dla pokolenia Dana, książę Bukki, syn Jogliego. Dla potomków Józefa, dla pokolenia Manassesa, książę Haniel, syn Efoda. Dla pokolenia Efraima, książę Kemuel, syn Shiftana. Dla pokolenia Zabulona, książę Elisafan, syn Parnaka. Dla pokolenia Isachara, książę Paltiel, syn Azana. Dla pokolenia Asera, książę Achjud, syn Szelomiego. Dla pokolenia Neftalego, książę Pedachel, syn Amichuda. Oto są ci, których Jahwe wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy synów Izraela. Dział Lewitów. Mówił Jahwe do Mojżesza na równinach Moabu w pobliżu Jordanu naprzeciw Jerycha takie słowa. Rozkaż Izraelitom, niech oddadzą Lewitom dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i pastwiska dokoła miast. Miasta będą im służyć za mieszkanie, a przynależne do nich pastwiska będą dla ich bydła, trzód i wszelkich zwierząt. Pastwiska miasta, które oddacie do użytku Lewitom, mają się rozciągać na 1000 łokci wokół jego murów. Odmierzcie poza miastem 2000 łokci od strony wschodniej, 2000 łokci od strony południowej, 2000 łokci od strony zachodniej i 2000 łokci od strony północnej, by samo miasto leżało w środku. To będą pastwiska owych miast. Miasta, które oddacie Lewitom, będą 6 miast ucieczki, by zabójca do nich mógł się schronić, a oprócz tego oddacie im jeszcze 42 miasta. Liczba zatem miast, które wraz z pastwiskami należeć mają do Lewitów, wynosić będzie 48. Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa izraelskiego, weźmiecie z pokolenia większego większą ich liczbę, a z mniejszego mniejszą. Każde winno odstąpić stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiednią liczbę miast Lewitom. Miasta ucieczki. Tak mówił dalej Jahwe do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, co następuje. Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, wybierzecie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta ucieczki. Tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem zgromadzenia. Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć 6 miast ucieczki. 3 miasta za Jordanem i 3 w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki. Owe 6 miast winny służyć za schronienie zarówno dla Izraelitów, jak i obcych oraz tych, którzy osiedlili się pośród was. Tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. Jeżeli kogoś jednak tak pobił przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest zabójcą, a jako taki musi zostać zabity. Gdy kogoś uderzył kamieniem, którym można zabić, i ten uderzony umarł, jest zabójcą i jako taki musi zostać zabity. Gdyby kogoś jakimś przedmiotem drewnianym tak pobił, iż ów człowiek umarł, a można było tym narzędziem śmierć zadać, jest zabójcą i jako taki musi umrzeć. Zabójcę winien zabić mściciel krwi. Gdziekolwiek go spotka, może go zabić. Gdyby ktoś drugiemu zadał cios z nienawiści, albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, albo gdyby go w złości uderzył pięścią, tak iż umarł, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity. Jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka. Gdy mu jednak zadał cios nie z nienawiści, albo gdy rzucił na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, lub też nie widząc spuścił na niego kamień, który może zabić, i on rzeczywiście umarł, chociaż nie był mu nieprzyjazny i nie chciał mu nic złego uczynić. Wtedy, według powyższych zasad, zgromadzenie rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi. Zgromadzenie zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił, i będzie tam przebywał aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym. Gdy jednak zabójca opuści obręb swego miasta ucieczki, do którego się schronił, i gdy go mściciel krwi spotka poza obrębem miasta ucieczki, wtedy mściciel krwi nie zaciąga winy, gdy zgładzi zabójcę. Do śmierci bowiem arcykapłana winien zabójca przebywać w swoim mieście ucieczki. Natomiast po śmierci arcykapłana może wrócić do swojej dziedzicznej posiadłości. Te nakazy powinny być dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu. Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków. Jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci. Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity. Nie możecie również od tego, który się schronił do miasta ucieczki, przyjmować żadnego okupu w tym celu, by mógł wrócić przed śmiercią arcykapłana i mieszkać w swojej ojcowiźnie. Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemi i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie. Ja bowiem, Jahwe, mieszkam pośrodku synów Izraela. Dziedzictwo kobiet zamężnych. Stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który był synem Manassesa z pokoleń potomków Józefa, i przedłożyli Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom pokoleń, następującą sprawę. Jahwe nakazał tobie, Panu naszemu, dać Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzymał również Pan nasz od Jahwe polecenie, żeby dać dziedzictwo naszego brata, Selofhada, jego córkom. Gdy one poślubią męża z innego pokolenia izraelskiego, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią. Więc nasza część otrzymana losem zmaleje. Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo będzie na zawsze już należało do pokolenia, do którego weszły przez małżeństwo, a posiadłość pokolenia naszych przodków pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo. Wtedy Mojżesz dał Izraelitom na rozkaz Jahwe następujące rozporządzenie. Słuszne jest zapatrywanie pokolenia potomków Józefa. Oto co Jahwe rozporządził w sprawie córek Selofhada. Mogą wyjść za mąż, jeśli zechcą, ale mogą poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia, aby izraelskie dziedzictwo nie przechodziło z jednego pokolenia na drugie. Owszem, każdy Izraelita winien utrzymać dziedzictwo swego pokolenia. Każda panna, która posiada w jakimś pokoleniu dziedzictwo, może wziąć męża tylko z rodu swego pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków i aby majątek dziedziczny nie przechodził z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia izraelskie winny się trzymać swoich posiadłości dziedzicznych. Córki Selofhada postąpiły według rozkazu Jahwe, wydanego Mojżeszowi. Poślubiły więc córki Selofhada Machla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, synów swoich stryjów. Poślubiły więc mężów z pokolenia Manassesa, syna Józefa. I tak pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu, do którego należał ród ich ojca. Zakończenie. To są przykazania i prawa, które na równinach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha Jahwe dał Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza.